Moim zadaniem dzisiaj jest zwiastować Boże Słowo. I ostatnio czytałem Księgę Izajasza i tam przeczytałem w 34 rozdziale i w 16 wierszu: badajcie Słowo Pana i czytajcie. I myślę, że jeżeli miałbym coś powiedzieć sensownego i coś, co może Wam się przydać, to nie z mojej wiedzy, nie z mojej mądrości, nie z mojego doświadczenia, ale z tego, co mówi Boże Słowo. Dlatego, że to jest jedyna wartość, co do której warto przyłożyć swoje serce i swoją uwagę. I zanim będę czytał Boże Słowo i zanim będę mówił to, co jest w moim sercu, to, czym dzisiaj jestem wypełniony, to chciałbym, żebyśmy tak przez chwilę się zastanowili, albo może tak. Jakie dzisiaj chciałbyś słyszeć słowo? W jakim stanie ducha dzisiaj jesteś na tym miejscu? Na jakie słowo dzisiaj jesteś przygotowany i jakie słowo jesteś w stanie dzisiaj przyjąć? Czy na przykład jedyne słowo, które dzisiaj chcesz przyjąć, jest tak zwanym duchowym lekiem? Czy jesteś w stanie dzisiaj, jesteś gotowy przyjąć twardy pokarm? W jakim stanie ducha dzisiaj się znajdujesz? Dlatego, że Bóg mówi przez swoje słowo, to nie ulega kwestii. Natomiast ważne jest, gdy słuchamy Bożego Słowa, czy jesteśmy w stanie przede wszystkim zrozumieć Boże Słowo. I to, co dzisiaj chcę powiedzieć, to nad czym chciałbym się dzisiaj zastanowić, to jest takie słowo, które chciałbym, żeby dotyczyło Ciebie, Twojego życia, Ciebie osobiście. I chcę przeczytać Dzieje Apostolskie, jeden wiersz. Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął i został przyłączony do ojców swoich i oglądał skażenie. Mnie interesuje to ta pierwsza część tego zdania. Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął, został przyłączony do ojców swoich. I zanim rozpocznę ten konkretny fragment, tą myśl Bożą, która jest zawarta w tym wierszu. I to, co chciałbym dzisiaj powiedzieć, to też chcę powiedzieć, że ostatnie moje zwiastowanie, którym się zająłem, o którym tutaj mówiłem, dotyczyło tego, że to, co masz, bez względu na to, ile tego jest, przynieś to przed oblicze Jezusa Chrystusa, a On ma moc to pomnożyć. O tym mówiłem ostatnio w moim zwiastowaniu. Czasami tych rzeczy, które mamy jako ludzie, jest bardzo mało. Ale to nie jest istotne. To nie jest istotne. Ja chciałbym dzisiaj zwrócić się ku tym, którzy mają mało, którzy mają niewiele i którzy z tego powodu mają nawet kompleksy. I chciałbym powiedzieć dzisiaj, żebyś tym się nie martwił. Powiedzieliśmy sobie ostatnio w zwiastowaniu, że Jezus Chrystus ma taką moc, ma taką władzę, ma taki autorytet, że jest w stanie pomnożyć wiele rzeczy, które człowiek przyniesie mu i które mu da, które mu ofiaruje, i On jest w stanie uczynić cud. Dzisiaj chciałbym to kontynuować, Tą myśl chciałbym dzisiaj kontynuować. I drugi powód, dla którego chciałbym mówić to, co chcę powiedzieć, to ostatnie zwiastowanie Daniela i Dawida. Oni mówili o Dawidzie. Głównie Daniel skupił się na potykaniu się, czy na zwycięstwie Dawida nad Goliatem. Dawid troszeczkę parę innych myśli powiedział związane z jego życiem. Ale te dwa zwiastowania ich i to, co ostatnio mówiłem, jest podstawą tego, o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć. I zacznijmy od tego. Jaka jest rzeczywistość? Wiecie, możemy mówić różne rzeczy i możemy też oceniać różne sytuacje, które wokół się nas dzieją. Ale prawda jest taka, że wielu ludzi dzisiaj jest załamanych, że wielu ludzi dzisiaj jest smutnych, że wielu ludzi dzisiaj jest zagubionych. Prawda jest taka, że wielu ludzi dzisiaj tak naprawdę nie ma nadziei. Prawda też jest taka, że wielu ludzi dzisiaj ma różnego rodzaju kłopoty, różnego rodzaju problemy. I jedni o tym mówią, inni nie, ale taka jest rzeczywistość. Prawda też jest dzisiaj taka, że wielu ludzi nawet nie ma siły, ażeby przyjść do kościoła, a gdy już przyjdą do kościoła, to nawet nie mają siły, ażeby tak naprawdę uwielbić i wywyższyć Boga. I jeszcze wiele, wiele innych problemów dotyka dzisiaj ludzi. Taka jest rzeczywistość. Ile dzisiaj mężów jest, którzy mają wiarę, którzy mają Boże namaszczenie, którzy mają Boże poznanie? Ilu dziś takich ludzi jest? Którzy są w stanie przyjść i nie ma dla nich problemu, ażeby stanąć przed Bogiem, zawołać do Boga i żeby zdarzył się cud. Ilu dziś takich mężczyzn jest? Albo ilu dziś jest takich niewiast? Rzeczywistość jest taka, jaka jest. Gdy zwiastujemy Boże Słowo, to obowiązkiem naszym jest i nikt nas tego nie zwalnia, przyglądać się rzeczywistości, widzieć ją i zauważać to, co ważne, i zauważać to, co istotne. A więc skoro bardzo często taka jest rzeczywistość, to chciałbym dzisiaj do tych ludzi, którzy tworzą taką rzeczywistość, coś powiedzieć. Po pierwsze, chciałbym wyraźnie powiedzieć, nie przejmuj się tym. Nie załamuj się tym. Jest słowo nadziei. Jest słowo nadziei. Jeżeli taka lub jeszcze inna nieopisana rzeczywistość dotyka twojego życia, ogólnie rzecz biorąc, jest to prawda, która wcale ci się nie podoba, która ci się nie podoba. Jest to prawda, z której nie jesteś zadowolony. Nie mam zamiaru dzisiaj z tego powodu osądzać ciebie, oceniać ciebie albo niepokoić ciebie. Ale to, co chciałbym dzisiaj uczynić, to pokazać pewną prawdę, którą zobaczyłem w Dawidzie. Pewną wyjątkową prawdę, którą zobaczyłem w Dawidzie. Otóż to był człowiek, który pasł owce u swojego ojca. Jego bracia poszli na wojnę, zaciągnęli się do wojska, a on poszedł paść owce. Co byśmy o takim człowieku pomyśleli? Że się do niczego nie nadaje. On się nie nadaje do walki. On się nie nadaje do walki, tak jak jego bracia. On się nadaje tylko do tego, ażeby paść owce. Ilu ludzi dzisiaj ma takie mniemanie o sobie, że do niczego się nie nadają? Bardzo dużo ludzi uważa, że nic, że niewiele są w stanie uczynić. Wielu dzisiaj ludzi słyszy coś takiego, że ty do niczego się nie nadajesz. Kiedy pewnego razu poszedł Dawid do swoich braci, a tam była bardzo nieciekawa sytuacja w Izraelu, i kiedy rozmawiał z braćmi, a potem z innymi ludźmi, to oni powiedzieli, co ty tutaj robisz? Uciekaj stąd, to nie jest miejsce dla ciebie. To nie jest miejsce dla ciebie. Chciałbym powiedzieć, że dzisiaj żyjemy w takim społeczeństwie, gdzie słyszymy, że ty do niczego się nie nadajesz, że ty nie masz wykształcenia, że ty jesteś zacofany, że ty nie podążasz z biegiem czasu, że ty wiele rzeczy nie rozumiesz. Słyszymy coś takiego na co dzień. I to nie jest powszechne. I to jest powszechne. To jest powszechne. Ale ja chciałbym, żebyście przez chwilę zauważyli sytuację Dawida. Jest jeszcze taki moment, że spotykają się ludzie, przychodzi wielki mąż Boży Samuel do ojca, do rodziny Dawida i rozmawia z nim i rozmawiają wszyscy razem o ważnych rzeczach. O ważnych rzeczach dotyczące całego Izraela. Tam wśród nich jest jego ojciec, tam wśród nich są jego bracia, tam jest wielki mąż Samuel. Rozmawiają o sprawach wagi państwowej. Rozmawiają o sprawach ważnych dla całego Izraela. I tam nie ma Dawida. Tam toczą ważną rozmowę. Tam ścierają się poglądy i tam nie ma Dawida. Dlaczego go tam nie ma? Bo on jest pasterzem i on nie dorósł do takich rozmów. Te rozmowy, ten poziom nie są dla niego. Jedyne, co on może zrobić, to paść owce. Ale Samuel, wielki mąż Boży, kiedy przyszedł do jego domu w konkretnym celu i kiedy zapytał się o wszystkich jego synów i kiedy wszyscy synowie przeszli przed nim, to ten wielki mąż Boży na każdego z nich dokładnie spojrzał i będąc w kontakcie z Bogiem, każdy z nich, który przechodził, Bóg powiedział mu, kim ten człowiek jest. I w końcu mówi, czy to są wszyscy już twoi synowie? On mówi, jest jeszcze jeden Dawid, ale. A Samuel mówi, jeżeli mamy zasiąść do stołu do wieczerzy, prędzej tego nie uczynię, aż ten ostatni twój syn nie przyjdzie tutaj do domu. I znacie tą historię, bo ja zakładam, że tą historię bardzo dobrze znacie po tych dwóch zwiastowaniach, dlatego nie będę dokładnie jej cytował. Wiecie, o co chodzi. On wtedy został namaszczony, na króla. Ale kiedy rozmawiał z Saulem, i kiedy był wśród żołnierzy i kiedy chciał walczyć z nieprzyjacielem, co mu żołnierze powiedzieli? Człowieku, ty sobie nawet nie zdajesz sprawy, co to jest za sytuacja. Zobacz tego człowieka i ty chcesz z nim walczyć? Zobacz na tych żołnierzy tutaj, którzy stoją. I ty chcesz z nim walczyć? Oni wszyscy się go boją, a ty chcesz z nim walczyć? A wtedy Dawid powiada coś bardzo ważnego. Mój Panie, kiedy sługa Twój pasł owce u swojego ojca i bywało tak, mówi, że przychodził niedźwiedź albo lew i porywał jagnię, to Twój sługa, tak mówi do Saula, biegł za tym zwierzęciem, wyrywał to jagnię z jego paszczy, a jeżeli to zwierzę rzucało się na mnie, to twój sługa brał go, chwytał go za grzywę, tłukł o nim i zabijał je. C- Co to oznacza? Co to oznacza? Że ten Dawid, kiedy był z daleko, daleko od domu, kiedy był daleko od wojny, od Izraela, od wojska, kiedy był tam sam, to coś takiego w jego życiu musiało się zdarzyć, że był w stanie dokonywać rzeczy, które dla człowieka są nierealne, niemożliwe. I jedyne, co powodowało to, to społeczność tego człowieka z Bogiem. Gdybyśmy to przenieśli na duchowy obraz, to byśmy powiedzieli, że ten człowiek modlił się do Boga, że tam pasąc owce, trwał cały czas w społeczności z Bogiem, nabierał siły, nabierał mocy, nabierał poznania i był w stanie później, kiedy zaszło jakiekolwiek niebezpieczeństwo, był w stanie poradzić sobie z każdym niebezpieczeństwem. Po pierwsze, chciałbym tobie powiedzieć, że jeżeli wydaje ci się, że coś jest niemożliwe w twoim życiu, to chcę ci powiedzieć, że modlitwa i jeszcze raz modlitwa powoduje to, że człowiek kształtuje swojego ducha, że człowiek kształtuje swoją wiarę, że człowiek wzrasta w duchowe siły i staje się wyjątkowym mężem, wyjątkową osobą. To, co chciałbym dzisiaj powiedzieć, jeżeli nie masz takiej nadziei i jeżeli brak ci wiary, to chciałbym powiedzieć tobie, że modlitwa kształtuje człowieka, powtarzam raz jeszcze, i sprawia to, że wiara człowieka, że charakter człowieka staje się zupełnie przemieniony, że modlitwa kształtuje charakter człowieka. I Dawid mówi do Saula, jeżeli ja byłem w stanie powalić niedźwiedzia i lwa, to cóż dopiero ten nieobrzezany Filistyńczyk? Dawid chciał powiedzieć, że dla niego nie ma przeciwnika. Dlaczego dla niego nie ma przeciwnika? Dlatego, że Dawid zadbał o społeczność z Bogiem. I tam nauczył się, tam rozmawiając z Bogiem, tam nabierając Bożej mądrości i Bożego namaszczenia, uczył się najpierw na zwierzętach. Jego próbą, jego polem działania był niedźwiedź i lew. I przyszedł pewnego dnia moment, że był w stanie stanąć przed konkretnym problemem. I tak naprawdę to tylko on był w stanie ten problem rozwiązać, który stanął przed Izraelem. Dla niego nie było istotne, że ktoś mu mówił, że ty jesteś młody, że ty się nie znasz, że ty nie rozumiesz, że ty nie masz zbroi. Słyszymy to dzisiaj. Możesz to dzisiaj usłyszeć. To, co chcę powiedzieć, to trwanie w społeczności z Bogiem, to modlitwa, która tak naprawdę kształtuje charakter człowieka. Nie patrz na tych, którzy zaniedbują modlitwę. Ty miej czas dla Boga. Nie patrz na tych, którzy przez cały tydzień z Bogiem nie rozmawiają, a potem przyjdą do kościoła i chcą uwielbić Boga. Nie patrz na nich. Ty cały czas trwaj w Bogu i gdy przyjdziesz do kościoła, gdy będziesz wypełniony modlitwą, gdy będziesz wypełniony Bożą obecnością, co się wtedy dzieje? Co się wtedy dzieje, bo ja tego doświadczyłem. Gdy modlisz się do Boga, gdy masz czas dla Boga, gdy spędzasz czas na modlitwie, gdy jesteś wypełniony Bogiem, to przychodzi taki moment, że nagle już nie mówisz słów. Słowa się zatrzymują i chcesz tylko wielbić Boga. Jedyne, co chcesz zrobić, to wielbić Boga, to uwielbiać Boga, to wywyższać Boga. Do takiego stanu Postaraj się doprowadzić swojego ducha. Nie patrz na innych. Nie patrz na innych. To jest tylko religia. Na nich nie patrz. Dbaj o społeczność. Ćwicz się w pobożności. Ćwicz się w społeczności z Bogiem. I gdy przyjdziesz na nabożeństwo i będziesz wypełniony Jezusem, będziesz wypełniony modlitwą, to będziesz w stanie wielbić Boga. To będziesz w stanie wielbić Boga, bo twoje usta, bo twój duch nic innego nie będzie pragnął, tylko będzie pragnął adorować twojego Boga, adorować twojego Zbawiciela, wywyższać twojego Boga. Niczego nie będzie pragnął twój duch. Tylko jedno będziesz chciał uczynić. Wywyższyć Boga. Jeżeli dzisiaj tak jest, że wydaje się, że jesteś pomijany, że nie ma ciebie tam, gdzie chciałbyś być, nie żałuj tego. Nie żałuj tego. Kiedyś to mówiłem taki przykład. Kilka lat temu mieliśmy w rodzinie rodzinne święto i przyjechała cała rodzina. Wszyscy moi bracia, siostra, ich żony, dzieci i rodzice i jeszcze moja ciocia. Wszyscy na podwórku latem rozłożyliśmy się i żeśmy jedli, żeśmy pili, żeśmy się radowali. A moja mama nie słyszy. Jedno na ucho w ogóle nie słyszy, na drugie bardzo dużo ubytek słuchu ma, musi wspomagać się aparatem. I tak wszyscy rozmawiają, wszyscy są zadowoleni, a moja mama tak z boku siedzi i po prostu nie może uczestniczyć w tych rozmowach, bo po prostu nie słyszy. I tak siedzi i mówię: Panie, tak mi smutno jest. Zjechała się cała rodzina i oni rozmawiają i ja nawet nie słyszę, o czym oni mówią. I mówię, Panie, jest mi źle tak. I Duch Święty mówi do niej: nie żałuj, nie mówią o niczym ważnym. Nie mówią o niczym, czego warto by było posłuchać. Nie żałuj tego. I czasami jest tak, że chcielibyśmy gdzieś tam być. Nie warto. Nie warto. Czasami wcale nie warto. Wcale nie warto zabiegać o pewnych ludzi. Wcale nie warto. Jeżeli nie mają niczego do powiedzenia, nie warto to towarzystwo zabiegać. Pastor ostatnio mówi bardzo ważną rzecz. Tak pierwszy raz jak powiedział, to tak przemknęło to tak mimo uszu, a potem wróciłem do domu. On potem to drugi raz powiedział i tak w rozmowie prywatnej, ale także tutaj z tego miejsca powiedział, to powtórzył. I gdy za drugim razem to słowo wróciło do mnie, pomyślałem sobie, jak ważna to jest prawda Bożego Słowa. A mianowicie mówił o tym, kto jest twoim bratem, twoją siostrą i twoją matką. I cytując słowa Jezusa mówił, bo tak Jezus powiedział, ten, który czyni wolę moją. Ten, który czyni wolę, Jezus powiedział, ten, który czyni wolę mojego Ojca, jest moją matką, jest moją siostrą i moim bratem. O takie towarzystwo zabiegaj. O takie towarzystwo zabiegaj. Po pierwsze, miej społeczność z Jezusem Chrystusem i miej czas na modlitwę. Po drugie, o takie towarzystwo zabiegaj. Nie ma czego żałować. Wielu ludzi nie ma nic do powiedzenia. Po prostu nie ma nic do powiedzenia. Ale ten, który pełni wolę Ojca, ten, który pełni Bożą wolę, ten ma coś ci do powiedzenia. To jest człowiek, którego możesz nauczyć się bardzo wiele. I ten jest twoim bratem, ten jest twoją siostrą i ten jest twoją matką. I gdy potem w życiu pojawi się problem, to gdy przyjdziesz do takiego brata i do takiej siostry i do takiej matki, to oni ci pomogą. Bo oni będą wiedzieli, jak to zrobić. Dlaczego? Bo ich życie wypełnione jest pełnieniem Bożej woli. Ich całe życie, cała energia skupiona jest tylko na jednym. A żeby pełnić Bożą wolę i żeby Boga zadowolić. Oni nawet nie martwią się o siebie. Dla nich nie jest ważne to, co jest ich. Oni chcą wypełnić Bożą wolę. Podstawą jest to, co powiedzieliśmy o Dawidzie. Gdy Dawid wypełnił to, co wyznaczyły mu jego wyroki za dni jego życia, umarł. A więc, inaczej mówiąc, Dawid wypełnił Bożą wolę. Jeżeli pójdziesz do ludzi, którzy nie pełnią Bożej woli, a nawet jeżeli chodzą do kościoła, to co oni są w stanie tobie powiedzieć albo co są w stanie uczynić? Ale człowiek, który wypełnia Bożą wolę, który zna społeczność z Bogiem, który wie, kim jest Bóg, który poznał Bożą moc, który zakosztował Bożych znaków i Bożych cudów, który skosztował niebiańskiego działania, który wie, co to jest przejść pewne granice, które są niemożliwe dla cielesnego człowieka i znaleźć się w obszarze duchowej mocy i duchowego działania, to jest towarzystwo, o które warto zabiegać. Ale niewielu jest takich. Niewielu jest prawdziwych przyjaciół. Dawid miał prawdziwego przyjaciela Jonatana. To był prawdziwy przyjaciel. Prawdopodobnie podzielił się tym ze swoim synem Salomonem. I Salomon potem napisze. Być może usłyszał to z ust swojego ojca. Przyjaciel zawsze okazuje miłość. W niedoli rodzi się bratem. Przy powieści Salomona, 17 rozdział i 17 wiersz. Warto łatwo zapamiętać. 17:17 przy powieści Salomona. Człowiek, przyjaciel w niedoli rodzi się bratem. To jest przyjaźń. I Dawid tego zakosztował. Kiedy wszyscy od niego się odwrócili, kiedy wszyscy nastawali na jego życie, był tylko jeden człowiek, na którego mógł liczyć. I w niedoli był dla niego jak brat. W niedoli był dla niego jak brat. W niedoli był dla niego jak brat i mógł na niego liczyć. Dlatego później po latach przyjdzie Pan Jezus i powie to, co już tutaj cytowaliśmy. Ten, który pełni wolę Ojca mojego, jest moim bratem, jest moją siostrą, jest moją matką. A więc modlitwa, społeczność z Bogiem, i odpowiednie towarzystwo, to znaczy się ludzie, którzy pełnią Bożą wolę. Gdy w kręgu takich ludzi się spotkasz, zawsze będziesz mógł na nich liczyć. Bo to są ludzie obeznani z Bożą mocą. To są ludzie obeznani z Bożym prawem. To są ludzie, których zakon wypisany jest nie na ustach, ale na ich sercach. To są ludzie do końca przemienieni. To są ludzie, którzy stanowią niesamowitą wartość. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć. To, co niezwykle istotne. To, co też powiedział Pan Jezus Chrystus, kiedy pewnego razu przyszli uczniowie do Niego, a rozmawiał z Samarytanką i oni przynieśli Mu jedzenie, a jedzenia nie było. I wtedy Pan Jezus powiedział do nich, moim pokarmem jest pełnić wolę mojego Ojca. To jest duchowy pokarm. On może nie jest łatwy do spożywania. On może nie jest łatwym pokarmem, ale pełnienie woli Bożej dla Jezusa było prawdziwym pokarmem. To był dla Niego duchowy pokarm i On tym żył. Jezus był przykładem takiej osoby, która wiedziała, czym jest modlitwa. Kiedy czytamy Boże Słowo, To są, wydaje się, dla wielu ludzi to są tylko slogany. Ale Pan Jezus, kiedy kończył się dzień, to szedł na górę i tam się modlił. Albo gdy szedł spać, to wcześniej wstawał i spędzał czas na modlitwie ze swoim Ojcem. I dlatego później, gdy przychodził rano do Izraela, gdy wchodził do miast i do wiosek i gdy wychodzili do Niego ludzie, którzy mieli potrzeby, mieli różne problemy, których nikt nie był w stanie ich rozwiązać, to On był w stanie im pomóc. Ale pokarmem, który spożył w ciągu tej nocy, to była modlitwa i to było wypełnienie Bożej woli. A wypełnienie Bożej woli polegało między innymi na tym, że On trwał w modlitwie przed swoim Ojcem. On nabierał namaszczenia, On nabierał poznania, On nabierał objawienia, On nabierał mocy Bożej i był w stanie tym ludziom pomóc. Zmierzamy do tego, o czym dzisiaj mówię, zmierzamy do sedna. Bez względu na to, jak się czujesz, bez względu na to, jaki jest twój stan ducha, bez względu na to, ile masz wiary, bez względu na to, co ludzie o tobie mówią, bez względu na to, że czasami może nie liczą się z tobą, czasami może nawet po cichu z ciebie się śmieją. Chciałbym powiedzieć ci dzisiaj pewną prawdę, która ma na celu dwie rzeczy. Zbudować twoją wiarę i dać ci nadzieję. Jeżeli zadbasz o właściwe towarzystwo, jeżeli poszukasz ludzi w swoim życiu, którzy pełnią wolę Boga, wolę swojego Ojca, tego w niebie. Jeżeli poświęcisz czas na modlitwę i zbudujesz swoje życie i zmienisz swoje życie poprzez modlitwę, jeżeli pójdziesz do komory, zamknij za sobą drzwi i tam będziesz pisał nowy rozdział twojego życia, nową historię. Ale tym razem ta historia będzie wykuwana w modlitwie przed Bogiem. W tym momencie, od tego momentu twoja historia będzie tworzyć się tam w komorze, w zaciszu, o której nikt nie wie, nikt tego nie słyszy, nikt tego nie wie. Ale tam w ciszy, tam w komorze, gdy będziesz wykuwać swoją duchową historię, swoje inne życie, duchowe życie, zupełnie przemienione, wypełnione, przesiąknięte Bogiem i Bożą mocą i Bożą obecnością. I gdy będzie to trwało jakiś czas, bo na to trzeba trochę czasu, to nie zdarzy się w ciągu jednego dnia, to nawet nie zdarzy się w ciągu tygodnia, to nawet nie zdarzy się w ciągu miesiąca. To jest potrzebny temu jakiś czas. Ale gdy zaczniesz, gdy zdecydujesz się na to, w towarzystwie tych ludzi, którzy pełnią wolę Ojca, których poprosisz o pomoc, ażeby cię w tym dziele wspierali i zaprzesz samego siebie i przyłożysz rękę do pługa i już nigdy wstecz się nie oglądniesz. I gdy tak uczynisz, to chcę ci powiedzieć, że pewnego dnia przyjdą do ciebie ludzie i powiedzą: pomóż mi. To właśnie do ciebie przyjdą ludzie i powiedzą: pomóż mi, bo już siła naszych ramion zawiodła, bo już nasza mądrość zawiodła, bo już próbowaliśmy wszystko i zawiodło i nie dajemy rady, potrzebujemy pomocy. To właśnie przyjdą do ciebie. Ale najpierw oni muszą tych rzeczy skosztować i przekonać się. Daj im czas. Ale ty trwaj w tym. I pewnego dnia Pewnego dnia, tak bardzo niespodziewanie, przyjdą do ciebie i powiedzą: pomóż mi. Całe wojsko Izraela stoi. Wszystko zawiodło. Nie ma rozwiązania. I nagle biedny mały pasterz, nikomu nieznany człowiek pojawia się. Kim ty jesteś? Wielu zadawało sobie pytanie, kim ty jesteś? Ale właśnie to ten człowiek był w stanie wtedy rozwiązać problem w Izraelu. To wtedy ten człowiek był w stanie rozwiązać problem w Izraelu. Ten jeden człowiek, pogardzany, pomiatany, źle o nim mówiono. Czytacie Biblię, jak bracia się o nim wyrażali. Jak najbliżsi się o nim wyrażali. Ale to on powiedział słynne zdanie. Ja idę w imieniu Boga Izraela. Ja idę w imieniu Boga Izraela. Ja chciałbym, żeby tak było w twoim życiu. To jest moim marzeniem, to jest marzeniem pastora, to jest marzeniem przede wszystkim Boga Wszechmogącego. Ażeby te prawdy zafunkcjonowały, zaistniały, wypełniły się w twoim życiu. Żeby twoje życie mogło być błogosławione. Oczywiście trzeba zapłacić cenę. Trzeba zapłacić cenę. Nie mam taniej recepty na rozwiązanie problemu. Nie mam taniej recepty. Jest tylko jedna biblijna recepta. Ale wiem jedno. Odpowiednie towarzystwo, modlitwa i pełnienie woli Bożej powoduje to, że człowiek uczy się, wzrasta i jest w stanie później dokonywać wielkich rzeczy. I gdy tam w komorze to wszystko, co masz, nawet jeżeli tego mało jest, ale tam w komorze postawisz to obok siebie przed Jezusem. Pewnego dnia Bóg ma moc to pomnożyć i będziesz dla świata błogosławieństwem. I teraz chciałbym przeczytać coś na zakończenie jako chciałbym przeczytać coś, co osiągnął pewien człowiek właśnie w ten sposób. Chciałbym przeczytać, co on osiągnął i chciałbym ci to zacytować. I to, co teraz przeczytam, jest takim pragnieniem, jest takim życzeniem, żeby to się wypełniło w twoim życiu. Żeby to się wypełniło w twoim życiu. Otóż mam prawo mieć życzenie i to jest moje życzenie dla ciebie i chciałbym, żeby tak było w twoim życiu. To dotyczy pewnego człowieka i on pisze o sobie tak. On sam tak o sobie mówi. Gdy szedłem przez bramę do miasta i zajmowałem na rynku swoje miejsce, gdy zobaczyli mnie młodzi, ustępowali mi miejsca, podczas gdy sędziwi, dźwignąwszy się ze swoich miejsc, stali. Dostojnicy przerywali swoje mowy i przykładali dłoń do moich ust. Głos przywódców milkł, a ich język przylgnął im do podniemienia. Tak ucho, które mnie słyszało, życzyło mi szczęścia, a oko, które mnie widziało, przyświadczało mi. Bo ratowałem ubogiego, gdy wołał o pomoc. Sierotę i każdego, kto nie miał opiekuna. Błogosławieństwo ginącego stępowało na mnie. Serce wdowy rozweselałem, przyodziewałem się w sprawiedliwość i ona mnie okrywała. Moja prawość była mi jakby płaszczem i zawojem. Byłem oczyma dla ślepego i nogami dla chromego. Byłem ojcem dla biednych i rozpatrywałem sprawę nieznajomego. Kruszyłem szczęki krzywdziciela i wyrywałem łup z jego zębów. Wtedy myślałem, umrę w moim rodzinnym gnieździe i będę żył długo jak Feniks. Korzeń mój zwrócony jest ku wodzie, a rosa w nocy kładzie się na moich gałęziach. Będę się zawsze cieszył szacunkiem, a mój łuk w mej ręce odnowi się. Słuchano mnie i czekano na mnie i w milczeniu przyjmowano moją radę. Gdy zabrałem głos, nie odzywano się. Moje słowa spływały na nich niby krople. Czekali na mnie jak na deszcz i otwierali usta jak na ochłodę. Gdy uśmiechałem się do nich, to nabierali otuchy. Pogoda mego oblicza pocieszała pogrążonych w żałobie. Gdy do nich przychodziłem, siadałem na głównym miejscu. Przebywałem wśród nich jak król wśród swoich wojowników. Życzę, żeby tak się stało w Twoim życiu. Amen.